Tradycyjnie we wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Wojtek
i Paweł. Pozdrawiamy Łukasza, on akurat dzisiaj ma dzień wolnego. Dzisiaj będzie o mundialu, w dużej części o mundialu, bo jest co podsumowywać, ale też troszkę, mam nadzieję, że zdążymy, o występie naszych klubów w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Już te pierwsze spotkania za nami. Też mam nadzieję, że powiemy trochę o reprezentacji Polski w kontekście nowego trenera, ale zaczniemy od lekkiej atletyki. To dlatego, że sezon w pełni. Już od 7 do 12 sierpnia Mistrzostwa Europy w Berlinie, oczywiście na otwartym stadionie, a w miniony weekend, w sobotę i w niedzielę, mieliśmy takie ciekawe zawody, które rozgrywano po raz pierwszy. Nazwano je Pucharem Świata właśnie w lekkiej atletyce. Tam rywalizowały poszczególne reprezentacje we wszystkich lekkoatletycznych dyscyplinach. No i co ciekawe, nasi zajęli bardzo dobre drugie miejsce. Przegrali tylko z Amerykanami. Amerykanie no znacznie wygrali, bo mieli tych punktów 219, my mieliśmy 162 punkty. Trzecia była Wielka Brytania, zresztą gospodarz tego pierwszego Pucharu Świata. Na czwartym miejscu Jamajka, później Francja, Niemcy, RPA i Chiny. No, nas tradycyjnie przede wszystkim nie zawiodły te rzutowe konkurencje. Nasi byli najlepsi w rzucie młotem. Tutaj Anita Wodarczyk i Wojciech Nowicki. Też w biegach na 1500 metrów Sofia Enaui i Marcin Lewandowski. Niespodziankę sprawił Karol Hoffman, który wygrał zmagania trójskoczków. Dobrze spisał się też Michał Haratyk. No a to zwycięstwo naszych przypieczętowała sztafeta 4x400 metrów. Ona wystartowała nie w tym mistrzowskim składzie, tylko trochę w takim eksperymentalnym, ale dała rady. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce, przegrała z Stanami Zjednoczonymi i z RPA, ale reprezentacja RPA została zdyskwalifikowana. Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce. No już przed tą konkurencją wiedzieliśmy, że wyprzedzimy Wielką Brytanię, bo oni do tej konkurencji w ogóle nie zostali dopuszczeni, bo mieli do dyspozycji tylko trzech zawodników. Także przed tymi głównymi zawodami w lekkiej atletyce w tym sezonie naprawdę bardzo dobre wieści naszym zawodnikom gratulujemy. Teraz chwilka przerwy i wracamy do mundialu. Put your flags up in the sky, juggle and wall, and let them będzie szybciej, to zaczniemy od tego spotkania dwóch przegranych ekip półfinałów, czyli spotkania o trzecie miejsce, które miało miejsce w minioną sobotę. Belgia kontra Anglia, 2-0 dla ekipy Belgii. No, o Anglikach co można powiedzieć, że w tych ostatnich spotkaniach czegoś im ewidentnie zabrakło.
Na początek taka ciekawostka, to było pierwsze. Belgowie z Anglikami dwukrotnie zbliżyli się na Mistrzostwach Świata i to pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce od 2002 roku, kiedy Brazylia grała z Turcją w fazie grupowej, a potem w półfinale. No i Belgowie zarówno w tym meczu fazy grupowej, jak i teraz no tak na przestrzeni 90 minut sprawiali zespołu no, lepszego od Anglików.
Chociaż trzeba powiedzieć, że to pierwsze spotkanie było całkiem inne, bo tam grały dwa rezerwowe.
I nie do końca zależało zarówno jednej, jak i drugiej drużynie na wygranej, bo później ta wygrana sprawiła, że trafiali teoretycznie do tej trudniejszej drabinki pucharowej. Belgowie przełamali taką też taki niekorzystny bilans z Anglikami, bo przed mundialem potrafili wygrać z nimi tylko raz na około 20 meczów, a teraz wygrywają z Anglią. No i po bramkach Thomasa Meuniera, którego przecież zabrakło w półfinale w meczu z Francją, i tą może nie dominację, ale przewagę Belgów potwierdził w 82 minucie Eden Hazard.
Co do Belgów, no oni sprawili miły prezent swoim kibicom, bo jedna z firm w Belgii, która rozprowadza sprzęt telewizyjny, zadeklarowała, że jeśli Belgowie zdobędą na tych mistrzostwach 15 bramek, co jak na reprezentację to jest bardzo dużo, na mistrzostwach zdobyć 15 bramek, no to zwróci swoim klientom koszt za zakup tych telewizorów. No teraz będzie musiała trochę jednak zwrócić.
Poprawię się to delikatnie. Więcej jak 15 bramek.
Tak, oni zdobyli 16 akurat. Tak. Czyli idealnie się wyrobili. Co do poszczególnych zawodników jeszcze wrócimy, a teraz oczywiście finał, niedzielny finał Chorwacja kontra Francja. Tutaj Francja wygrała 4-2. Był to dziwny mecz, dziwny pod wieloma względami. No, pierwszy raz od 20 lat chyba, jak wyliczyli statystycy, w finale padło więcej niż 3 bramki. Dziwny dlatego, że to Chorwacja przeważała, miała piłkę, stwarzała sytuację, a Francja strzelała bramki i to strzelała bramki za pomocą Chorwatów.
No tak, rzeczywiście, pierwszy raz od 20 lat tyle bramek padło. Zresztą padło tyle goli, ile na poprzednich 4 finałowych meczach na mundialu w XXI wieku. No i przede wszystkim właśnie gole były, bo można było się obawiać, że ten mecz będzie taki, no, gdzie tych goli nie będzie dużo.
Tak jak wcześniejsze spotkania Francji, oprócz tego z Argentyną.
Tak, rzeczywiście Francuzi też jakoś specjalnie nie błyszczeli, jeżeli chodzi o skuteczność w ofensywie. No i zasłużenie mimo wszystko, mimo że ta pierwsza połowa można powiedzieć, że no, lepsze wrażenie sprawiali Chorwaci, gdyby te kontrowersyjne decyzje sędziów przy bramkach z rzutu wolnego, z rzutu karnego. Tutaj można oczywiście dywagować, czy był karny, czy nie był. Tak samo rzut wolny wcześniej, jak się okazało, no tam faulowany nie był Antoine Griezmann i gdyby sędzia na przykład skorzystał z systemu VAR, prawdopodobnie cofnąłby swoją decyzję i być może tej bramki by nie było. A w drugiej połowie, w zaledwie 6 minut, ta cała postawa Chorwatów, przede wszystkim defensywna, no posypała się, bramki Pogby, Mbappé, ale takie gole, które wydawało by się mogło, że Chorwaci mogli spokojnie uniknąć.
Tak.
Mógłby się też chyba przy tej, zwłaszcza bramce Mbappé, lepiej zachować Subasic. Trochę tak zbyt łatwo Francuzi strzelili te gole. No i mimo, że później w topie zaliczył dużą Loris, dając taką jeszcze nadzieję Chorwatom na to, że mogą wrócić do gry, ostatecznie Francja zasłużenie wygrywa 4-2 i po raz drugi w historii sięga po tytuł najlepszej drużyny na świecie.
Francja jest fenomenem, jeżeli popatrzymy na wiek tych piłkarzy. Nie licząc Nigerii i Anglii, to jest jedna z najmłodszych reprezentacji na tym mundialu. Na przykład za 4 lata taki Griezmann będzie miał 31 lat, a Mbappé dopiero 23 lata, czyli ten zawodnik, który już na tym turnieju zdobył 4 bramki, on spokojnie jeszcze może zagrać na 3 mundialach. To jest niesamowite, że w wieku 19 lat już takie osiągnięcia, ale ta drużyna była bardzo, bardzo dobrze poukładana przez trenera, który przecież był mistrzem świata w 98 roku. On chyba był nawet tam kapitanem tamtej drużyny. No ciężko tu było znaleźć naprawdę słabe punkty. No i to mistrzostwo, tak jak mówiłeś, w pełni zasłużone.
I to właśnie to, co różni też Francuzów jako mistrzów świata od poprzednich mistrzów świata, czyli Hiszpanów i Niemców, którzy zdobywali tytuł, to było takie postawienie pewnego stempla na tej drużynie, która była już doświadczoną zespołem, która może nie potrzebowała jakiejś rewolucji kadrowej, ale gdzie dużo tych ważnych, kluczowych piłkarzy było w takim wieku, gdzie już powoli mogło myśleć o zakończeniu kariery, a w przypadku Francuzów wydaje się, że to wszystko, to jest drużyna, która może
obronić
tytuł, ale przede wszystkim, która może w najbliższych latach zdominować kolejne turnieje, no i bardzo mocno, bardzo poważnie liczyć się na imprezach rangi mistrzowskiej. Na to też, co zwróciłeś uwagę, Deschamps przychodzi do historii, bo jest tym trzecim, który zdobył tytuł zarówno jako piłkarz i jako szkoleniowiec.
No tu Chorwaci właśnie byli, tak jak to określiłeś, w tym sile wieku. Oni, to był dla nich ostatni gwizdek, żeby coś wielkiego osiągnąć. Mistrzostwa nie zdobyli, ale kto przed mundialem stawiał, że Chorwacja w ogóle dojdzie do półfinału? No, może to byli jacyś nieliczni, wierni fani tej ekipy, a oni naprawdę zagrali wspaniały turniej. Zresztą większość kibiców takich postronnych była właśnie za Chorwacją, nie za Francją, ze względu na tą ich świetną postawę, te wygrane rzuty karne, wygraną dogrywkę z Anglikami. Co by nie powiedzieć, to wicemistrzostwo to jest ogromna niespodzianka i wielki sukces tej ekipy.
Naturalnie, to zresztą powiedział Luka Modrić po meczu finałowym, że wicemistrzostwo świata to największy sukces nie tyle w historii chorwackiego futbolu, co w ogóle chorwackiego sportu. No i widać było to chociażby potem, jak Chorwaci wrócili do siebie, do Zagrzebia, jak ten futbol w ogóle jednoczył cały naród. Były takie statystyki podane, że blisko 500 000 ludzi.
Tak, 450 tysięcy osób witało reprezentację wczoraj
tak,
w stolicy.
Chorwacja ma 4 miliony, także niezły procent Chorwatów witało piłkarzy. No i rzeczywiście przeszli do historii. Taki jeden z najbardziej chyba niespodziewanych wicemistrzów świata w ogóle w całej historii mundialu, bo jakby tak sobie sięgać dziś pamięcią, to ostatnio naprawdę nie było takiej chyba drużyny, która sprawiałaby aż taką niespodziankę in plus. No i Chorwaci pewnie zresztą zasłużenie zdobyli ten, bo też warto podkreślić, że mieli niesamowicie trudną drogę do finału, w takim sensie, że grali albo rzuty karne, albo dogrywki.
Tak.
No i w sumie przed meczem z Francją, jak wyliczono, mieli w sumie jakby jeden mecz dodatkowo rozegrany przez te dogrywki, czyli 90 minut więcej gry.
Co do podsumowania, jeżeli chodzi o piłkarzy. No FIFA wybrała jako tego najwartościowszego zawodnika, najlepszego zawodnika, właśnie kapitana Chorwatów, Lukę Modricza. Takie srebro przysłowiowe dostał Eden Hazard, kapitan Belgów, a trzecie miejsce Anton Griezmann. No i tu chyba nie ma się co kłócić.
Nie ma się co kłócić, ale też pokazuje to ten wybór Modricia, że ta decyzja już na pewno zapadła przed finałem, bo akurat Modric w finale nie grał niczego nie specjalnego. Może to był nawet jego najsłabszy mecz na tym mundialu, no i był troszkę w cieniu czy Mbappé, czy Griezmanna, ale oczywiście na przestrzeni całego turnieju to był niekwestionowany lider zespołu, piłkarz, który ciągnął tą drużynę, który decydował o obliczu całej drużyny z Zlatko Dalicia. No i to takie może też ukolorowanie całej jego kariery, bo przecież Modric ma już karierę reprezentacyjną, bo przecież ma już 33 lata na karku.
Co do najlepszego młodego zawodnika, no tu nie było żadnych wątpliwości. Kylian Mbappé. Najlepszym bramkarzem został Thibaut Courtois, tu chyba szczególnie za to spotkanie z Brazylią. Najlepszym strzelcem Harry Kane z Anglii, 6 bramek wystarczyło, żeby zostać królem strzelców mundialu. Wyróżnienie fair play dla reprezentacji Hiszpanii, co ciekawe, oni dostali tylko 2 żółte kartki w czasie całego mundialu. Nie ma takiej nagrody dla najlepszego trenera. Kto według ciebie był najlepszym trenerem?
Albo Dalić, albo Deschamps, ale tak na dobrą sprawę każdy z czwórki tych trenerów, którzy dostali się do półfinału, naprawdę spisali się na medal, bo jeżeli mówimy o tym, że Chorwaci zdobyli medal, że Belgia zdobyła medal i to jest mimo wszystko jakaś tam może mała niespodzianka i że Anglia jest półfinałem, to odbieramy to w kategoriach jakiejś niespodzianki sukcesu, to siłą rzeczy ten sukces trzeba też przypisywać. Ojcem tego sukcesu są trenerzy. No i tak można byłoby też postawić może nawet i na Garetha Southgate'a. Ale mimo wszystko chyba jednak postawiłbym na Deschampsa za to, że potwierdził to, że te wicemistrzostwo Europy to nie był jakiś przypadek, że to jest kolejny turniej rangi mistrzowskiej, gdzie Francuzi nie schodzą poniżej pewnego poziomu, a wręcz
są w finale
i są, przede wszystkim wygrywają ten turniej. I przez, chociażby przez to, że takie można odnieść wrażenie, że że to chyba nie było wszystko, na co tak naprawdę jeszcze stać się tą drużynę, że ta Francja może grać jeszcze lepiej.
Tak, jak popatrzymy na tych zawodników, którzy nie zostali powołani, też na ich wiek, to jest naprawdę aż strach, co ta Francja jeszcze mogłaby osiągnąć. Ja jeszcze bym wyróżnił Stanisława Czerczesowa, trenera Rosji, patrząc na to, co Rosja osiągnęła, a co się mówiło przed mundialem o tej reprezentacji, to jest naprawdę według mnie dużo zawyżony wynik. Za 4 lata będziemy mieć małą rewolucję, bo będzie mundial w Katarze. Nie wiadomo jeszcze, ale może tak być, że będziemy mieć 48 drużyn, a wiemy już chyba na 100% praktycznie, że mundial będzie w listopadzie i w grudniu.
Tak, dokładnie od 21 listopada do 18 grudnia, a więc ten mundial będzie trwał nawet kilka dni mniej niż chociażby ten, który się teraz skończył w Rosji. Tak oficjalnie już potwierdziła swoją decyzję FIFA. No rzeczywiście pierwsze takie mistrzostwa. No i wiadomo, z czym się to wiąże, z tym, że trzeba będzie przeorganizować cały sezon w rozgrywkach klubowych, w rozgrywkach ligowych, w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w ogóle europejskich pucharów.
To jest środek sezonu w jesieni.
Tak, to jest praktycznie już zbliża się półmetek sezonu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no, ale do tego czasu jeszcze sporo czasu i jeszcze w tym czasie Polska między innymi oczywiście mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy, co będzie oczywiście na najbliższy czas priorytetem.
Co do Polski, skoro już wspomniałeś, no to w tym minionym tygodniu też zostało ogłoszone już oficjalne nazwisko nowego trenera. No przyznam się szczerze, że jak zobaczyłem, że Jerzy Brzęczek będzie nowym trenerem reprezentacji Polski, no to bardzo się zdziwiłem w pierwszej chwili.
No tak, no to była olbrzymia niespodzianka, ale widać, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek idzie według jakiegoś chyba takiego już sprawdzonego schematu, przecież wcześniej było podobnie z Nawałką. No z tą
w sensie, że też taki trener, który nie miał za dużych sukcesów.
Nie miał, tak, no trenował tylko w polskiej lidze, polskie kluby, wtedy Górnik, który tam w lidze nie walczył, nie liczył się specjalnie, jeżeli chodzi chociażby o europejskie puchary. No na pewno dysponował większym doświadczeniem niż Brzęczek, to bez dwóch zdań. No, ale kto wie, no Gareth Southgate podobnie. Przecież trener, który jest chyba rok starszy od Brzęczka, trenował wcześniej, nie trenował nawet żadnego klubu w Premier League.
Przyszedł z młodzieżą.
Tak, Zlatko Dalić, tak na dobrą sprawę, taki zwykły kibic, czy słyszał o trenerze Chorwatów przed mundialem? Chyba raczej nie szczególnie.
Ja nie słyszałem.
Tak samo Roberto Martinez, to już rozpoznawalna marka, no ale trener też, który nigdy nie trenował jakiegoś mocnego klubu, tylko drużyny w angielskiej Premier League, które zazwyczaj broniły się przed spadkiem. Także no, są przykłady, można je naprawdę mnożyć, i które pokazują, że tutaj ta decyzja o tym, że Brzęczek może odnieść sukces z reprezentacją Polski, no jest na to spora szansa, ale oczywiście no, z tym będziemy się musieli wstrzymać z pierwszymi jakimiś takimi konkretnymi ocenami po pierwszych meczach eliminacyjnych do mistrzostw Europy, a to dopiero w marcu 2019.
Tak, a wcześniej jeszcze będą te nowe rozgrywki Puchar Narodów. Tam zagramy z Włochami, z Portugalią, czyli takie bardzo ciężkie przetarcie będzie miał trener Jerzy Brzęczek. Oficjalna prezentacja trenera 23 lipca o godzinie 12:30. Jeszcze krótka przerwa i wracamy z europejskimi pucharami.
Marzymy wciąż o grze jak cnót, wierzymy w jakiś cud. Kuruje nam ten cały czar, tych męskich 11 par. Gdy noga piłkę wprawia w ruch, w kibicach rośnie duch. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Kibicem być to żaden wstyd, emocji się przeżywa szczyt. A jak nie wyjdzie naszym gra, to jest się znowu na dnie dna. Ale w zasadzie on ma gest, gol jak wpadnie krzyczy jest. na drużyny swojej cześć, kapelusz gotów zjeść. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Trzeba przegrać mecz, to jest normalna w końcu rzecz. Będzie kibic robił show, że ma ktoś inny lepszy kop. Gdy przeciwnikom wyjdzie strzał, nie będzie płakał ani łkał, ale podskoczy sobie aż, gdy go strzeli nasz. Piłka goni, albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle, piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
Tak, mieliśmy mówić o bardzo interesujących występach naszych zespołów, ale najpierw oczywiście transfer. Transfer, który przebił nawet mundial na jakiś czas. Oczywiście chodzi o transfer Ronaldo z Realu do Juventusu. Wczoraj oficjalna prezentacja.
Tak, on oficjalnie mówi się, że za 117 milionów euro podpisał kontrakt, który będzie słono kosztował Juventus. Słono dużo, chociaż nie mówi się, że to Juventus będzie płacił te 30 milionów, tylko jeden z głównych sponsorów Juventusa, więc firma motoryzacyjna Fiat ma pokryć cały ość kontraktu Cristiano Ronaldo. No i tak Ronaldo wczoraj zauważył, oczywiście zaznaczając szacunkiem do wszystkich piłkarzy, którzy w jego wieku odchodzą do Kataru czy do USA, no,
on odchodzi, albo na emeryturę.
Albo na emeryturę, czy tam do Chin, on odchodzi do Juventusu jako piłkarz kluczowy, jako piłkarz, któremu Juan Cuadrado dobrowolnie przekazał numer 7, on jest taki bardzo znaczący numer zresztą chyba w każdym klubie. No i oczywiście teraz Cristiano Ronaldo ma poprowadzić Juventus do tytułu Ligi Mistrzów, do tytułu to wygranej w Lidze Mistrzów, bo przecież sam Ronaldo zdobył 5 tytułów, a Juventus w całej historii 2 tytuły, a od 2007 roku Cristiano w tych rozgrywkach strzelił 119 goli, co jest przecież najlepszym strzelcem rozgrywek, a cały Juventus w tych 11 latach 102 bramki. Jeszcze ciekawa rzecz, jeżeli chodzi, mówimy o liczbach, Juventus, ich konto na Twitterze obserwuje około 5-6 milionów, Cristiano Ronaldo 70 milionów.
No te liczby naprawdę mówią wszystko, no i tak jak mówiłeś, nie zdziwię się, jeżeli Juventus wygra Ligę Mistrzów w tym roku, ale przechodząc już do naszej rzeczywistości, Superpuchar Polski już za nami, Legia Warszawa kontra Arka Gdynia, można powiedzieć, że duża niespodzianka, bo to Arka wygrała 3-2, chociaż Legia prowadziła nawet 2-1, ale czy to niespodzianka, Arka przecież wygrała drugi rok z rzędu, oczywiście z Legią, a Legia przegrała 6. puchar, super puchar z rzędu, w którym występowała.
Tak, no z jednej strony niespodzianka, a z drugiej strony tradycji stało się zadość, bo rok temu Legia też przegrała się z Arką. No jakoś ta Legia nie może normalnie sezonu zacząć w jakimś takim fajnym, pozytywnym stylu, wygrywając chociażby już na sam początek jakieś trofeum. A to była bardzo dobra okazja i wydawało się po tym początku, że uda się pokonać Arkę, a skończyło się jak się skończyło, no ale teraz dla Legii priorytetem będzie oczywiście awans z drugiej rundy Ligi Mistrzów, no bo dzisiaj spotkanie z Cork City z zespołem z Irlandii.
No właśnie, a w pierwszym spotkaniu tydzień temu było, no łagodnie mówiąc, było ciężko, bo Legia bardzo się męczyła, ostatecznie wygrała 1-0 na wyjeździe, co jest oczywiście sporą zaliczką, ale wygrała tylko dzięki temu, że przebłysk miał Kucharczyk, który zdobył bramkę już w końcówce spotkania. Oczywiście dzisiaj Legia jest faworytem, no i musi awansować dalej, sam remis już jej daje awans, ale każdy liczy na wygraną i to wysoką wygraną. O występach Polaków może jeszcze powiemy, a teraz na koniec, bo jeszcze przecież za dwa dni w kolejnej rundzie eliminacji w spotkaniach rewanżowych zagrają nasze kluby, jeżeli chodzi o eliminację do Ligi Europejskiej. Górnik Zabrze w pierwszym spotkaniu grał z mołdawskim Zaria Balti. Wygrał 1-0, ale również wygrał po bardzo dużych męczarniach.
Tak, 1-0 dopiero w 87 minucie bramkę dającą wygraną Górnikowi strzelił ich najlepszy strzelec Ihor Anhulo. Chwilę później czerwoną kartkę otrzymał Szymon Żurkowski. Wiadomo, że tego piłkarza zabraknie w meczu rewanżowym, także Górnik wcale nie musi być spokojny przed rewanżem. Zaria Balti nie stoi na straconej pozycji, no ale liczymy, że Górnik obroni tą zaliczkę i awansuje do następnej rundy.
No tak, to są troszkę niestety śmiech przez łzy, ale może nasi się w tym roku rozkręcą. Co do kolejnej ekipy, czyli Lech Poznań, tu było troszkę lepiej w rywalizacji z Kanjasar Kapan, taki zespół, którego nazwa dużo nie mówi. Lech wygrał 2-0 po dwóch bramkach Gytkiera. To były dosyć szybkie bramki, bo już w 10-15 minucie później Lech powinien to spotkanie wygrać przynajmniej 4-0. Tak się nie stało, ale jakaś zaliczka jest, no i w Erewaniu powinno być przynajmniej zwycięstwo.
Fajnie, że... Znaczy, fajnie, oczywiście Lech na pewno dużo lepszej też pozycji przed rewanżem niż Górnik. Szkoda tylko, że po takim fajnym początku rzeczywiście Lech przystopował. Skończyło się 2-0, dwie szybkie bramki w pierwszych 15 minutach, a potem rzeczywiście mogło być 3-4-0. No, fatalny podło w końcówce bodajże Pawła Tomczyka, który powinien strzelić bramkę. No i cieszy też na pewno dobra forma strzelecka od początku sezonu już Gytkiera, na którym tutaj wydaje się, że Dziurciewicz będzie opierał całą siłę, jeżeli chodzi o ofensywę, o formację ofensywną Lecha.
To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.